Sekrety Mazowsza.
Na zamku zbrojowni w Liwie koło Węgrowa odbyła się wspaniała uroczystość 530-lecia urodzin królowej Polski, władczyni Mazowsza, która objęła tę dzielnicę, ten region, po tym jak została wdową i dostała tak zwaną oprawę wdowią i dzięki temu była i w Ciechanowie, i w Czersku, i właśnie na zamku w Liwie. I to tu w Liwie odbyły się jej uroczystości. Dzisiaj zaprezentuję Państwu rozmowy na temat królowej Bony, jej znaczenia, a także na temat wystawy, która jest na zamku w Liwie. Dawid Kołodyński, kustosz tegoż muzeum. Czy to jest taka postać, którą tu się zajmujecie trochę z obowiązku, z racji, że taka była historia, czy ona jednak potrafi wciągnąć, fascynować?
Z całą pewnością królowa Bona jest taką postacią, która potrafi zainspirować. Te poszukiwania, które chcieliśmy Państwu zaprezentować, te rzeczy, które udało się zaprezentować podczas wystawy, opowiadają o dworze, o samej królowej Bonie, jej wpływach, które są zauważalne również na Mazowszu, a tym bardziej na zamku w Liwie. Wśród wielu takich ciekawych rzeczy związanych z królową Boną z całą pewnością są kafle renesansowe, które można przypuszczać były częściowo produkowane w Krakowie, a zatem ten dwór krakowski, który przyszedł razem z Boną, jest widoczny chociażby w pięknej ornamentyce, którą możemy podziwiać na wystawie. A wśród nich można zobaczyć na przykład kafel z Salome, która wszystko wskazuje na to, że jej wizerunek został zaczerpnięty z obrazów Lukasa Cranacha, malarza, który między innymi sportretował ród Jagiellonów, który również możemy podziwiać na portretach, które zostały wypożyczone z Zamku Królewskiego, a można je podziwiać właśnie na sali rycerskiej Zamku w Liwie.
Ale takie kafle czy inne oczywiście eksponaty, przedmioty związane z tamtą epoką, czy pochodzące z tamtej epoki, to nie jest tak, że one pojawiły się w naszym obszarze kulturowym li tylko z powodu królowej Bony, bo przecież renesans jako taki wszedł wcześniej i już Zygmunt I był otwarty na te nowości zachodniej Europy.
Oczywiście, Bona jest jakby chyba pewnym synonimem tej epoki i z nią chcemy utożsamiać w zasadzie pewną kulturę, która rozpowszechniła się mocno na dworze królewskim, no i między innymi właśnie na Mazowszu.
Na wystawie oprócz tych kafli są także dwa ciekawe dokumenty.
Na wystawie możemy podziwiać, i to bardzo krótko, ponieważ tylko przez 2 tygodnie, dlatego warto przyjechać i go zobaczyć. Jest to oryginalny list, który napisała Bona Sforza, w którym zawarła informacje o sytuacji długu w zasadzie, który zaciągnął u niej Filip Hiszpański. Także warto przyjechać i zobaczyć oryginalny rękopis królowej Bony.
Skąd on jest? Z naszych zbiorów czy z prywatnych?
Ten obiekt został nam wypożyczony ze zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie, za co serdecznie dziękujemy. Kronika Sarmacji, Gwawgina, gdzie między innymi autor próbował zakreślić historię oczywiście Polski, a wśród nich historia Zygmunta Starego, królowej Bony i kolejnych pokoleń, czyli Izabeli Jagiellonki, Anny Jagiellonki.
Oczywiście na tej wspaniałej wystawie, która była jakiś czas temu na Wawelu, była cudowna kamea. Nie byłoby szansy, żeby pojawiła się w Liwie.
No niestety, rzeczywiście kamea jest przepiękna. Mieliśmy pomysł, żeby spróbować ją zrekonstruować. Mam nadzieję, że może przy następnej okazji to nam by się powiodło i udało.
Gdzie królowa Bona tak naprawdę na tym terenie Mazowsza była? Liw to jest jedno miejsce, ale przecież nie jedyne.
Na pewno Ciechanów, zamek w Ciechanowie Szczycisie, te mają oczywiście swoją z tym związaną legendę. Góra Kalwaria, ogrody Bony.
Czyli Czersk.
Tak, czyli zamek oczywiście w Czersku, ale należy sądzić również, że otaczała opieką również zamek w Liwie i jej zawdzięczamy przebudowę warowni oraz pewne postacie, które razem z nią przywędrowały właśnie do Liwa. Między innymi prepozytem w Liwie był Wit Paschalis, kanclerz królewski, który pochodził z Mogunio, oraz wiemy, że na przykład w swoje włości mieli tutaj takie postacie jak kuchmistrz wawelski Zygmunt Fanelli, czy chociażby wychowawca jednej z córek Zygmunt w Matensi.
Nie ma co ukrywać, że oczywiście dużym elementem na tej wystawie, o której mówimy, są stroje i przedmioty i fotosy przede wszystkim związane z produkcją serialu Królowa Bona. Pamiętasz ten serial?
Z przyjemnością go sobie obejrzałem, szczerze mówiąc, rozglądając się za jakąkolwiek tematyką, która mogłaby zobrazować wnętrza takich renesansowych komnat, można było natrafić na serial Królowa Bona, który był kręcony w latach 80. Natomiast fantastyczne stroje uszyte i zaprojektowane przez panią Barbarę Ptak możemy podziwiać na tej wystawie. Są to stroje prezentujące zarówno Królową Bonę, Zygmunta Starego, czy chociażby Stańczyka.
One są w filmówce łódzkiej, tak? Bo one gdzieś muszą być zmagazynowane. Nie zostały na szczęście zniszczone.
One cały czas okazuje się, że żyją. Są wypożyczane, między innymi do Korony Królów. Nie wszystkie stroje z tego serialu udało się nam wypożyczyć, ale możemy podziwiać na przykład Koronę Królowej Bony, Koronę Zygmunta Starego, czy chociażby piękny strój, w którym zagrała Anna Dymna, Barbara Radziwiłłów.
No i wracam do pierwszego pytania. Dlaczego Bona fascynuje ciągle? Pan Krzysztof Zanussi mówił o tym, że jego zdaniem ta czarna legenda związana chociażby z podejrzeniem o otrucie ostatnich książąt piastowskich na Mazowszu i tak dalej, że ta czarna legenda ciągle funkcjonuje. A ja jednak mam czasami wrażenie, że ja w tej legendzie wyrosłem, interesując się Boną, a teraz jednak ona trochę odchodzi w dal, bo jakby taki, nazwijmy to językiem współczesnym, PR wokół Bony jest chyba lepszy.
Wiele na to wskazuje. Pojawiło się wiele wystaw, wiele wydarzeń związanych z Boną. Być może również chodzi o to, żeby podkreślić właśnie kobietę na dworach jako władcę, jako osobę, która miała duży wpływ na politykę, na kulturę czy gospodarkę.
Nie mogło na 530 urodzinach Królowej Bony zabraknąć pani Anny Ambrosz, która przez wiele lat była szefową Muzeum Zbrojowni w Liwie. Wtedy jeszcze jako młody bardzo dziennikarz przyjeżdżałem tu do pani, to mówiono o pani albo księżna mazowiecka, albo właśnie królowa, pani na zamku i tak dalej, ale pani też wtedy ubierała te stroje z epoki.
Tak, tak, nie tylko ja, ale także moja córka wtedy nieletnie ubierałyśmy tak, wkładałyśmy te stroje z epoki, ale przede wszystkim na turniej rycerski, ale też oczywiście przy każdej innej okazji. Na turnieju też byłam, na turnieju też i teraz jest pan Andrzej Pietryk, który był założycielem Bractwa Rycerskiego i który zaingerował turnieje rycerskie w Liwie, które pewnie pan pamięta, że na początku to były ogromne, chociaż ostatni turniej też zgromadził wiele publiczności.
Ale wróćmy do samej Królowej Bony. Jakie ona wtedy miała miejsce w pani pracy jako muzealnika tutaj? Bo oczywiście wszyscy wiedzieliśmy, że Bona jest związana z Liwem, ale czy ta tematyka była aż tak bardzo obecna wówczas?
No ja się starałam, przede wszystkim ja starałam się bronić dobrego imienia Królowej Bony, bo wiadomo, że w okresie międzywojennym, zwłaszcza przez te filmy i ukazujące się publikacje, obowiązywała w Polsce niestety ta czarna legenda Bony jako trucicielki, jako osoba, która niszczyła własną rodzinę i Polskę, a ja starałam się właśnie przywrócić jej dobre imię, ponieważ wiedziałam, co ona tutaj dokonała na zamku, jak rozbudowała zamek, jak wzmocniła jego znaczenie jako twierdzy nadgranicznej. Poza tym starałam się dużo czytać o niej i wiedziałam, że była świetną gospodynią, że dbała na przykład o to, żeby wszyscy, którzy byli do tego zobowiązani, płacili podatki, nawet opodatkowała barcie leśne, oczywiście ku oburzeniu bartników, no ale o tym to świadczy o tym, że właśnie starała się, żeby zapełnić królewski skarb, który przecież królewski równał się skarbowi narodowemu. Także starałam się właśnie jak mogłam, żeby przedstawić Bonę właśnie jako wspaniałą królową i wspaniałą kobietę.
Ale ona fizycznie tu faktycznie mieszkała, bywała tu?
Dokładnych nie ma zapisków, natomiast są pewne inwentaryzacje, więc podejrzewamy, że mogła tu bywać, powiedzmy. Tak jak słynna księżna Anna Mazowiecka, co pokazał fort w Krzyżakach, prawda, która z dworem po prostu wędruje od zamku do zamku, to podejrzewam, że było podobnie w przypadku Królowej Bony, ale ponieważ tu nie było zbyt dobrych warunków, dla królewskiego dworu, więc podejrzewam, że ona tylko krótko tu bywała, przyjeżdżała, powiedzmy, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, skontrolować, co robią jej poddani, jej urzędnicy, ale sądzę, że pilnowała, bo jak mówię, zachowały się te inwertaryzacje w zapiskach królewskich, więc wiemy, że pilnowała każdej posiadłości.
Czy były kontakty z Italią, z Bari czy z miastem urodzenia Bony?
No niestety za moich czasów to było niemożliwe. Ja miałam tak nikłe dotacje, że jeśli robiłam jakąś imprezę, to musiałam zwykle prosić o jakieś dotacje zewnętrzne, a wtedy to było marzenie ściętej głowy. Jeśli miałam jakieś kontakty, to tylko pisemne i to też takie przypadkowe i raczej powiedzmy z muzeami broni, ale niestety wtedy nam się nie udało ten kontaktu nawiązać z Bari.
Polsko-włoskie kontakty związane z królową Boną teraz oczywiście ujrzały światło dzienne i się ładnie rozwijają, natomiast w tamtych czasach, czy na przykład w polskich muzeach szukała pani, bo pani jest przecież historykiem sztuki,
tak.
Pani zna się na tym i prywatnie w bardzo wielu miejscach pani bywa, gdzie wspaniałe dzieła sztuki są, czy odnajdywała pani gdzieś przedmioty związane z Boną, które może pewnie na poziomie marzenia, ale warto by było sprowadzić tu do Liwa.
Jedynie to, co widziałam, to było niestety wyłącznie w Muzeum Narodowym w Krakowie i w oddziale wtedy Państwowego Muzeum Książąt Czartoryskich. No i wtedy to było niemożliwe, bo każde muzeum trzyma jak skarb każdy taki artefakt. Natomiast jeśli chodzi o prywatne, to raczej to było mało możliwe, no ze względu na czasy.
Stan wiedzy o Bonie wtedy, a dzisiaj jest różnica?
No jest różnica, bo na szczęście właśnie udało się przewalczyć tę czarną legendę Bony. Coraz więcej właśnie jest tych kontaktów międzynarodowych. Postać królowej Bony jest popularniejsza niż w moich czasach, chociaż wtedy akurat jak ja tu pracowałam, był ten słynny serial o królowej Bonie, który nie da się ukryć, no też miał duże zasługi właśnie, żeby spopularyzować tę postać i między innymi pewnie zasługa to była znakomitej aktorki Aleksandry Śląskiej i wspaniałego też odtwórcy roli króla Zygmunta. I były też właśnie te takie fragmenty, jak właśnie królowa Bona jeździ po Mazowszu i odwiedza swoje włości. To też właśnie dla mnie to był taki moment, kiedy po prostu mogłam potem to wykorzystać w pracy codziennej, mogłam turystom opowiadać właśnie dzięki temu, co właśnie odkryli scenarzyści właśie serialu o Bonie.
Ksiądz Zenon Czumaj, dyrektor Muzeum Jadwigi Diecezjalnego w Zakliczynie i wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Zakliczynie.
Powiedział ksiądz bardzo, bardzo ciekawe rzeczy podczas swojego wykładu, podczas konferencji poświęconej Bonie, mianowicie o jej bytności, czy związkach, może lepiej powiedzieć, z miejscowościami właśnie tymi nadburzeńskimi, bo że tu zamek w Liwie jest taką ważną miejscowością, to wszyscy wiemy. Na tym też między innymi bazuje to muzeum, na tej wiedzy. Ale ksiądz poodkrywał rzeczy, o których myślę, że nie wszyscy wiedzą. Jakie to miejscowości?
Ja wspomniałem, no nadburzańskie to Wyszków, ten duży Wyszków, nad Bugiem.
Mazowski?
Tak. Tu już w braku czasu, tu już nie wspomniałem, no, że prawnuczek królowej Bony właśnie w Wyszkowie zmarł.
Ferdynand
Waza. Natomiast Wyszków nad Bugiem, Frostyń i tuż nad Liwcem wioski koło miasteczka już dzisiaj Jadów i Łochów, z których jedna nazywała się właśnie pierwotnie Królowej Wolą, czyli później Królową Wolą, właśnie chodziło o wolę samej Bony i zresztą to jeszcze za jej czasów tak ta nazwa funkcjonowała, bo to właśnie z jej decyzji ta wieś powstała i te sąsiednie również obok jeszcze Zawiszyn czy Myszadła. Ja właściwie nic nie odkryłem, bo to jest wszystko znane. Tylko akurat te trzy niewielkie miejscowości tak zebrałem, które są w takim zakątku, w sumie przez setki lat to takim prawie że mało zaludnionym, mało znaczącym, a jednak się okazuje, że w takich miejscach na różne sposoby, w różnym kontekście, czy takim trochę towarzyskim i anegdotycznym, jak w przypadku Wyszkowa, czy właśnie w kontekście takim religijnym, jak w przypadku Prostyni, jedynego w Polsce sanktuarium Trójcy Świętej, czy w takim kontekście już działalności działalności gospodarczej, jak w przypadku tych miejscowości koło Jadowa i Łochowa. Na tak niewielkim obszarze, w różnych miejscach, a jeszcze podejrzewam, że jeszcze coś pewnie by się znalazło, gdyby dokładnie poszukać o samym Kamieńczyku, czyli Kamieńcu Mazowieckim dawnym. Widzimy, że na takim małym obszarze mamy tyle punktów związanych z Królową Boną, także i z pamięcią o Królowej Bonie.
No właśnie, bo to jest jednak chyba głównie pamięć, bo rozumiem, że twardych dowodów naukowych na jej bytność nie mamy.
To znaczy, mamy dowody, jeśli chodzi o Prostyń. Jednoznacznie, bo jest to zapisane, że była konkretny rok, zresztą początek jej rządów na Mazowszu. Dokładnie 1547 rok. Co do Wyszkowa, no to jest tylko w formie tej, powiedzmy, takiej anegdotki. Póki co nie znalazłem jakiegoś zapisu, skąd ona się wzięła, aczkolwiek wykluczyć tego nie można, bo skoro tutaj była jednak kilka lat, a wcześniej też bywała, skoro no jej tak bliskim był Piotr Gamrat, który był, znali się już prawie 10 lat, gdy on jeszcze był ciągle proboszczem w Wyszkowie, więc no, można do mnie mówić, że całkiem to jest bardziej prawdopodobne, że była niż nie była w Wyszkowie.
Ale ta anegdota mówi, że?
Podróżowali, no, że z Ciechanowa na Podlasie. To już ja bym w te szczegóły nie wchodził, bo to nie wiem, jak by to było. Niemniej sama jej bytność, myślę, że akurat, że mógł, kiedy podróżowali, po prostu rzeczywiście mogli się tam zatrzymać. On był ostatecznie tam gospodarzem, nawet jeśli on jej towarzyszył, a inny ksiądz, bo wiemy o tym, zarządzał parafią, no to rzeczywiście mogli się tam zatrzymać. To też pokazuje, że jednak ta pamięć o Bonie funkcjonuje. Co do tych miejscowości przez nią założonych, no to znowu, co prawda się tu posłużę takim obrazem filmowym, to nie jest źródło historyczne, ale to bardzo tak mocno w pamięć zapadło właśnie w filmie Królowa Bona, kiedy w serialu, kiedy ona otrzymuje tę miejscowość Rów na Rusi Czerwonej, no i postanawia właśnie, że i tak stoi, spogląda na to miejsce, że tak jej przypomina Bar i nazwie je Bar. Znając z dokumentów, ze źródeł, jak ona była dociekliwa, jak ona wszystko znała, wszystkiego dopilnowywała jako taka gospodyni, że wiedziała nawet, który kuchcik lepiej gotuje, a który gorzej, taką jej właśnie troskę, właśnie nawet to, żeby drzewa tutaj wyciąć, a tamto nie ruszać, bo one muszą tam dalej rosnąć, więc jak tutaj była na tym obszarze, w końcu nie aż tak bardzo rozległym, te dobra właśnie, w których te miejscowości powstały, to akurat między Kamieńcem, siedzibą kasztelańską, później stolicą powiatu, a Liwem, gdzie wiadomo też, że była, więc całkiem też niewykluczone, że po prostu swoim gospodarskim okiem spojrzała, że jednak tutaj warto te wsie założyć. Ale nawet jeśli jeszcze to był dokument przez nią podpisany, wydany, no to i tak jednak sama ta nazwa, która wprost nawiązuje do niej, dokładnie to była Starej Królowej Wola, dzisiaj Starowola, już od początku XVII wieku w tej formie, to choćby ta sama Starowola, ta nazwa już jest pamiątką po tej królowej tutaj na tym zakątku.
A poza tym powiedział ksiądz o bardzo ważnej rzeczy. Musimy mieć świadomość warunków tamtej epoki, to znaczy, że ci monarchowie podróżowali, że mieli swoich urzędników w różnych miejscach, że były dzierżawy królewskie i tak dalej, i tak dalej. W związku z powyższym to nie jest powiedziane, nawet jeżeli jest jakaś legenda i duża historia związana z królem XYZ, to nie powiedziane, że on tam musiał być, bo taka była epoka. Ale jest jeszcze jeden fakt, który także jest widoczny w serialu o Królowej Bonie, a raczej właściwie w tym drugim filmie o Zygmuncie Auguście i Barbarze Radziwiłłównie. August jedzie do Wilna odwieźć ciało swojej ukochanej, tam odbywa się pogrzeb. Na tym terenie mamy coś takiego, co się zowie Wielkim Gościńcem Litewskim. Czy król mógł tę trasę, Zygmunt August, przebywać przez Drohiczyn?
Mógł, aczkolwiek niekoniecznie, bo jednak ta prostsza droga wiodła przez, wtedy w Krzemieniu był most, więc przypuszczam, że mógł raczej tą główną drogą się udać. Ale no, ja nie sprawdzałem akurat tutaj trasy. Być może ktoś, kto się tym zajmuje, to mógłby tutaj powiedzieć jednoznacznie. Natomiast wykluczyć nie można. Jakby nie było królewskie miasto, stolicę województwa, jakby najbardziej zahaczyć. Myślę, że gdyby tam się zatrzymywali, tamtędy przejeżdżali, myślę, że to by w tradycji przetrwało. Więc raczej pewnie bardziej jednak byłbym za Krzemieniem.
Sekrety Mazowsza.